Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Pamiątka Jezusa Chrystusa, narodzenia się Jezusa Chrystusa, wywołuje wiele obrazów. Myślimy o świątecznie ozdobionych sklepach, ulicach. Słyszymy kolędy, specjalne musicale przygotowane przez chóry, orkiestry. Rusza machina dobroczynności. Dajemy i otrzymujemy prezenty. Moje przewidywania, które nie były żadnym proroctwem, spełniły się w tym roku. 3 listopada w supermarketach już słyszałem kolędy. Ogólnie czas świąteczny jest pomyślany jako czas szczęśliwy, radosny. Czas przyjemny, kiedy wszyscy są uśmiechnięci, życzliwi dla siebie. Zwykle tej życzliwości starcza na kilka godzin, no ale są. Ten czas świętowania kojarzy nam się właśnie z taką radością, życzliwością, zwykle z dobrym posiłkiem, ale nie każdy może patrzeć tak na pamiątkę narodzenia Jezusa Chrystusa. Dla niektórych ludzi ten czas może być czasem strasznym. Na przykład dla tych, którzy musieli ponad siły i ponad miarę w takich molochach jak supermarkety pracować w ogromnym wysiłku. Nie wiem, czy są w stanie dziś radować się, nawet jeśli mają dzień wolny od pracy. Przemęczeni, jakoś gubią się pewno w tej radości, bo wszystko, czego pragną, to w sposób bardzo taki leniwy odpocząć. Dla kogoś, kto nie może być ze swymi najbliższymi dzisiaj, z rodziną. To też nie jest może najlepszy, radosny czas, bo gdzieś pojawia się tęsknota, gdzieś pojawia się jakieś takie ukłucie w sercu, że nie jestem z moimi bliskimi. Myślę też, że mogą być osoby, które z powodu istniejącej tradycji i wywieranej presji mogą nie czuć się zbyt dobrze w tym obchodzeniu świąt, jakie zwykle towarzyszy. A myślę o tym, że nie wszystkich przecież w tej tradycji dawania i obdarowywania się prezentami stać na to. I mogą być osoby, których nie było stać na prezent dla kogoś. Może też i nie otrzymali od nikogo prezentu i czują się źle, ponieważ nie mogą w tym w taki radosny sposób uczestniczyć. Warto mieć w pamięci te sytuacje, gdy kogoś może dotknąć taki ból. Przeczytany przeze mnie tekst z Ewangelii Mateusza, z 2 rozdziału, mówi też o pewnych reakcjach na narodzenie Jezusa Chrystusa. Narodziny Jezusa są znaczącym wydarzeniem. Tak znaczącym, jak też wspominamy Jego śmierć i zmartwychwstanie. Bóg stał się człowiekiem, jednym z nas, by nas uratować. Jego narodziny mówią do nas, a my w różnoraki sposób też odpowiadamy. Jakie są nasze reakcje? Może takie, jaką była reakcja Heroda. To jedna z możliwych reakcji. Boże Słowo powiada tak. Gdy usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Można być zaniepokojonym tym, że się narodził Jezus Chrystus. Można tą pamiątką narodzenia być zaniepokojonym. Oto Herod był niespokojny, ponieważ pojawił się w jego mniemaniu potencjalny rywal. Dla Heroda myśl, że urodził się król żydowski, była przerażająca. Nie tylko Herod, czytamy, iż cała Jerozolima. Cała to znaczy wielu ludzi. To nie każdy. To jest pewna informacja, że wielu ludzi było przerażonych tym, co się zdarzyło. Ta wiadomość o narodzeniu Jezusa Chrystusa uderzała w sam środek ich życia. W sam środek życia tych ludzi, pewnej niezależności. Oto król żydowski, który może postawić jakieś wymagania wobec mojego życia. Większość z nas, sądzę, nie jest chętna do zmian. Mimo że z wieloma rzeczami możemy się nie zgadzać, to wolimy nie ryzykować. A tu pojawienie się nowego króla rodzi pewne napięcie, pewną niepewność. Jerozolima zaniepokojona, ponieważ nie rozumiano wszystkiego, co się wiąże z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Herod był okrutnym królem, złym, ale w tym źle był przewidywalny. A ten nowy król jaki będzie? Czego po nim się spodziewać? Jaki on będzie? Jak będzie zarządzać? Herod był dumnym człowiekiem. A teraz jego królestwo zostało zagrożone. Co najmniej w jego własnym umyśle pojawiła się taka informacja. Jego strach i gniew doprowadziły do makabrycznego zachowania. Doprowadziły do masakry niemowląt. Ponieważ bał się tego zagrożenia płynącego z narodzin króla żydowskiego. To skutek strachu opartego na jego dumie. A jak się ma to do kultury naszego wieku? Jak ten Chrystus, który był potencjalnym rywalem Heroda, jest dzisiaj zagrożeniem dla kultury Zachodu? Czy jest również i dla niej potencjalnym rywalem? Myślę, że będą ludzie, których nie satysfakcjonuje ani nie raduje ta wieść o narodzeniu Jezusa Chrystusa, ponieważ to jest potencjalne zagrożenie dla nich, dla ich niezależności, indywidualizmu. Człowiek usiłuje górować nad Bogiem. Człowiek sam dla siebie chce być Bogiem. New Age przecież, ta filozofia to szczególnie mocno proklamuje i reklamuje. Jesteście bogami. A więc ktoś, kto upomina się o nas przez narodzenie się jako Zbawiciel, Mesjasz, stanowi zagrożenie dla tej naszej indywidualności i niezależności. Zgadzamy się, by patrzył na nas nieszkodliwie ze żłóbka. Ale jako inteligentni ludzie wiemy, że on nie zadowoli się pozostaniem w tym żłóbku. Że pewnego dnia upomni się o naszą wierność temu, po co przyszedł na ten świat. Upomni się o nas, o nasze życie, o nasze oddanie. I może to być postawa niepokoju, niezadowolenia. Wspominanie narodzenia Jezusa Chrystusa, idąc za tą myślą niepokoju Heroda, może być potencjalnym zagrożeniem też i dla nas, dla naszego tronu. Bo myśmy zbudowali własne trony. My na tych tronach siedzimy. Jesteśmy niezależni. A gdy słyszymy, że ten tron mamy uwolnić dla naszego Pana i Zbawiciela, może stanowić pewną rywalizację. To on się staje nagle rywalem dla naszego, zbudowanego przez nas tronu. Ale jeśli jest Bóg Stwórca, objawiony w Jezusie Chrystusie, w tym, którego dziś narodziny wspominamy, to jesteśmy przed Nim też odpowiedzialni za to, co ze swoim życiem robimy. Herod był zaniepokojony, ponieważ nie miał najmniejszego zamiaru dzielić się z kimkolwiek władzą i tronem. Nie miał zamiaru uniżyć się przed tym królem. Ale jeśli my, ludzie wierzący, chrześcijanie, powołujemy się na Boże Słowo, w którym powiadamy, oto wspominamy tego, który się narodził, Króla Królów, Pana Panów, to znaczy, że chcemy się Mu pokłonić. Chcemy przed Nim swoje życie złożyć, poddać nasze życie Jego działaniu, Jego oddziaływaniu. We współczesnym, egocentrycznym, humanistycznym społeczeństwie dla wielu świąteczna historia nie ma znaczenia. Jedynie ma wymiar komercyjny. Czy myślisz z niepokojem o narodzeniu Jezusa Chrystusa? Historia o dziecku w żłobie nie jest niepokojąca, ale jej implikacje są niepokojące. On czegoś będzie wymagać od nas. Bo ten, którego wspominamy dziś, że narodził się w żłobie, to nie ktoś inny, a Pan chwały, Syn Boży. Scena stajni z pasterzami i żłobkiem może być piękna, ale rzeczywistością jest dziecię, które stanie się człowiekiem, który pójdzie na krzyż, umrze za grzechy tego świata, za grzechy, które popełniłem ja i każdy z nas. będzie ukrzyżowany i zmartwychwzbudzony. I wtedy oświadczy, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To nie będzie dziecinka bezradna i bezsilna. To król królów, pan panów. A to jest bardzo otrzeźwiająca myśl. Można być zaniepokojonym, jeśli się nie jest po Bożej stronie. I nie mówię tego, by wzbudzać dziś w nas niepokój. Może być tylko niespokojnym czasem to wspominanie dla tego, kto jest po niewłaściwej stronie w stosunku do Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że tak nie jest z nami. Ale ten tekst mówi o tym niepokoju Heroda i Jerozolimy. Dziś te święta zmieniają jakby oblicze swoje. I boję się, że wielu ludzi nawet nie będzie wiedziało jeszcze trochę, dlaczego w ogóle są takie święta, z jakiego powodu. Czy to tylko jest wolny czas od pracy? Czy to jest tylko dobry czas dla kilkuset, może milionów ludzi, którzy są jakimiś religijnymi fanatykami i nie mają co zrobić z tym wolnym czasem, to wpadają do kościoła, by mieć też jakąś religijną rozrywkę? To jedna z możliwych postaw. A oto kolejna. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. Kiedy Herod usłyszał informację od mędrców, zwołał posiedzenie religijnych przywódców. To byli ludzie, którzy powinni być zainteresowani Mesjaszem. Nawet dali poprawną odpowiedź, gdzie się miał narodzić, kto to miał być, jak miał się nazywać. I wydawałoby się, że po takiej informacji, przynajmniej liderzy, gdy usłyszeli, że narodził się Mesjasz i znali tę poprawną odpowiedź, powinni być zaciekawieni, powinni być podekscytowani. Ale oni naprawdę byli obojętni. Oni Heroda poinformowali. Tak mówi Pismo, tak ma być. I na tym się zatrzymali. Nie byli tym wszystkim podekscytowani i zachwyceni. Po czym to wnioskuję? Bo gdyby to na mnie trafiło, to ja osobiście byłbym zainteresowany z tymi mędrcami pójść i to sprawdzić. Skoro przybyli gdzieś z Dalekiego Wschodu ludzie, którzy mówią mi, że narodził się Mesjasz, ja bym zaoferował swoją też z nimi razem podróż. Pójdę z wami, zobaczę, sprawdzę to, przekonam się, czy to jest prawda, co napisano. Oni powiedzieli i wysłali mędrców, no to jedźcie, sprawdźcie. Żaden się z nimi nie wybrał w tę ekscytującą, interesującą przygodę, moglibyśmy w tym miejscu powiedzieć. Szukać Mesjasza, gdzie on się narodził. To znaczy, że to już jest ten czas, który Biblia zapowiadała. Wszystko jedno. To dobrze, alleluja, chwała Bogu, narodził się. Dziś wielu ludzi może być w takiej obojętności. Świąteczna informacja, jaką niesie Ewangelia, dobra nowina, brzmi: narodził się Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Mówi ta Ewangelia o Jego wcieleniu, o życiu, o śmierci, o zmartwychwstaniu. To jest dobra nowina o naszym zbawieniu. Ta nowina spotyka nas, woła nas do odpowiedzi. Jest duchową, wspaniałą wiadomością. Syn Boży stał się człowiekiem. Zamieszkał między nami. Jak pięknie brzmi pierwszy rozdział, pierwsze wersety Ewangelii Jana. Niektórzy są jednak tym tak zdenerwowani, czy próbują z tego świątecznego czasu zrobić świeckie wydarzenie. Niektórych to drażni. Woleliby być obojętni co do tego. Usunąć wszelkie akcenty przypominające to wydarzenie w imię wolności religijnej i niedrażnienia uczuć innych. Nie róbmy krzyży, nie wspominajmy narodzenia Chrystusa, bo uczucia innych obrażamy. Poddajcie się tylko temu. To nie wiem, czy będzie można mówić o nas chrześcijanie. U nas jeszcze tak się daleko nie posunięto, ale już jest propozycja nie używać zwrotów narodzenie czy pamiątka narodzenia Jezusa Chrystusa, bo przecież tych innych drażnimy. Nie mówmy, bo drażnimy. Nie mówmy o grzechu. To zaledwie kilka dni temu słyszałem, jak jedna z pań wyzwolonych mówiła. Ach, chrześcijanie to tak mówią, homoseksualizm to grzech jakiś. Przecież i tu cały wywód. A ja mówię, że to jest grzech. Zamknijmy usta. To ten grzech szybko, w każdej innej formie, to tylko wymieniłem jeden, trafi między nas. I będzie wszystko cacy, pięknie i dobrze. Bo przecież nie możemy drażnić niczyich uczuć. Pamiątka narodzenia zamieniona w festyn, w odpust. Ludzie bardziej zainteresowani świętowaniem, prezentami, ale zapomnieli o największym prezencie, jaki Bóg darował, Jezusa Chrystusa. Sekularyzacja, komercjalizm sprawia, że możemy stać się obojętni dla tego świętowania, dla tej radości płynącej z narodzenia Jezusa Chrystusa. Ale ta pamiątka jest największą dobrą wiadomością, jaką kiedykolwiek człowiek mógł usłyszeć. Kiedy aniołowie rozmawiali z pasterzami, mówili podekscytowani, zwiastujemy wam wielką radość. Czy można być wtedy obojętnym? Czy czujemy się osobami wplątanymi w tak zwanego świątecznego ducha? Czy naprawdę potrzebujemy tego czasu wspólnego świętowania i radości, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem? Dwie możliwe postawy. Zagniewany Herod, druga postawa, obojętność. Wszystko mi jedno, najlepiej nie wspominajcie mi w ogóle. Darujmy sobie te symbole przypominające okres świąteczny. A tożsamość chrześcijańska gdzieś powoli zniknie, jeśli się tej presji poddamy. Ale dziękuję Bogu, że tak wielu odważnych jest ludzi. Tak wielu zacnych, wspaniałych ludzi. Tak wiele osób, które poświęciły swoje życie dla Chrystusa. Dowiedzieliśmy się też, jaki jest potężny, wspaniały Kościół w Chinach, który jest próbowany i spychany do podziemia. A jednak wielu ludzi w imię Chrystusa przyjmuje cierpienia, by powiedzieć innym o tym wspaniałym, który się narodził, Zbawicielu Jezusie Chrystusie. I Jezus kiedyś powiedział, jeśli wy będziecie milczeć, kamienie będą wołać. I czasami mam wrażenie, że te kamienie się odzywają o świętość i tożsamość chrześcijańską. Ale jest też pozytywna postawa, którą warto tu wspomnieć, a wymieniona w tym tekście, który przeczytałem. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. To postawa, która prowadzi do pokłonu, do uwielbienia, do chwały, do czci. Ten 11 werset drugiego rozdziału jest kulminacją tego długiego procesu szukania. Mędrcy szukali. I nastąpił taki wspaniały, kulminacyjny moment. Mogli spotkać Marię, Józefa, tych wspaniałych rodziców i oddali pokłon temu, którego inni nie docenili. To poruszyło ich bardzo głęboko. To nie była tylko intelektualna ciekawość tych mędrców, wykształconych ludzi. Ich priorytety były właściwe. To poszukiwanie zajęło im wiele czasu. Przebyli długą drogę. Byli tak zdeterminowani spotkać, znaleźć, być z tym, który się narodził, Mesjaszem. A kiedy go znaleźli, uczcili. Wyrazili to w sposób duchowy i materialny. Który sposób wolisz jako chrześcijanin? Ten duchowy czy ten materialny? Zwykle ten duchowy łatwiej przychodzi. Mimo wszystko. Ten tekst mówi nam o jakichś mądrych ludziach. Mędrcach. W innym tłumaczeniu jest powiedziane magach. Ludzie ówczesnej nauki. Astronomii, może astrologii. Niewątpliwie byli poszukiwaczami prawdy. I spotkali się z jakąś bardzo ważną wiedzą. Ale ta wiedza sama z siebie nie uczyniła ich mędrcami. Oni wiedzieli, jak tę wiedzę i tę prawdę, którą posiedli, zastosować w praktyce. Bo cóż po wiedzy tej najlepszej? Można mieć parę takich skrótów przed nazwiskiem. Prof, doc, hab, mege, er, diakon, presbiter, biskup. A jak się potem tej wiedzy, którą posiądzi, nie umie zastosować w życiu, w sposób praktyczny. Oni byli w czasie oczekiwania. Oczekiwali Mesjasza, więc szukali go. Coś musieli na ten temat wiedzieć. Mieli wiedzę, że narodził się król żydowski. Słuchajcie, to jest niesamowite. Moglibyśmy powiedzieć tak, profesorowie tamtego wieku, tamtego czasu, przybyli do Heroda i mówią, że narodził się Chrystus. Narodził się król żydowski. Oni wiedzą więcej niż Herod. Powiadają, zobaczyliśmy jego gwiazdę. To była szczególna gwiazda informująca, że narodził się Mesjasz. Co mogli jako ludzie wykształceni, profesorowie, zrobić dobrego? Ano, mogli sporządzić notatkę w swoich dziennikach, że zaobserwowali takie zjawisko i może ktoś po wiekach odkopałby gdzieś taką notatkę, taki dziennik. Byłoby to wielką sensacją, pewno by nas informowały gazety o tym. Potomność dowiedziałaby się, że byli ludzie, którzy odnotowali takie zdarzenie, że pojawiła się szczególna gwiazda. Ale im to nie wystarczyło. Stali się ludźmi misji. Misji pełnej nadziei. Załadowali trochę prowiantu, może jakieś pałatki na garby swoich wielbłądów i wyruszyli w podróż. Ich nie zadowoliła wiedza i notatka, ale chcieli sprawdzić. Poszukiwali. Byli tymi, którzy mieli pragnienie nie tylko tę wiedzę posiadać, ale ją skonfrontować w sposób praktyczny. Czy mylimy się? Czy nam się tylko wydaje? Czy nasza wiara ma swoje podstawy jakieś bardzo praktyczne? A więc wyruszyli. A jeśli wyruszyli w tak daleką podróż, to znaczy, że spodziewali się odnaleźć tego, o którym ta gwiazda ich przekonywała, że się narodził. Byli tak pewni tej nadziei, że zabrali nawet prezenty z sobą. Jeśli by to nie była nadzieja, to nie zabieraliby ich z sobą. Mieli tak wielką nadzieję, że spotkają Króla Królów, że my byśmy powiedzieli, na wszelki wypadek wzięli z sobą prezenty. Ale oni nie wzięli na wszelki wypadek, oni je wzięli dla Króla. To nie było żadne naukowe usiłowanie. To miało wpływ na ich życie. To zmieniło ich życie, ich sposób myślenia, postępowania. Charakterystyczną cechą dzieci jest to, że gdy je pytamy, to one mają wielkie oczekiwania, nadzieję i powiadają, kim by chcieli być. A to strażakiem, policjantem, kierowcą. Jakąś mają nadzieję, jakąś przyszłość. Jeden powiedział, ja bezdomnym bym chciał być. Sportowcem, naukowcem, no różne to są nadzieje. Oczekiwanie sprawia ogromną różnicę. Musimy uwierzyć w to, że jeśli czekamy na Mesjasza, jeśli oczekujemy na Zbawiciela, to coś się z naszym życiem dzieje. On je zmienia. Chrystus, Boże Słowo uczy mnie, jest gwarantem Królestwa Bożego, mojego Królestwa też, do którego podążam. Jeśli będziemy patrzeć przez cyniczne okulary, to ujrzymy nie to, cośmy ujrzeć powinni. Ale my, ludzie wierzący, ośmielamy się mieć nadzieję przeciw nadziei. I to jest to niezwykłe. Na pewnym uniwersytecie, na Wydziale Psychologii, przeprowadzono interesujący eksperyment. Chciano się dowiedzieć, ile czasu upłynie, zanim szczur umieszczony w pomieszczeniu, w pojemniku, z którego nie ma wyjścia, z wodą, ile czasu będzie pływał. Po kilkunastu minutach już zrezygnował, nie widząc wyjścia z pojemnika. W drugim identycznym umieszczono też to zwierzę, ale z możliwością wyjścia, z nadzieją ratunku. Upłynęło kilka godzin, zanim poddał się, bo miał cały czas nadzieję, że się wydostanie. Bardzo późno zrezygnował. Nadzieja. Bez niej życie byłoby oschłe, zimne, bez perspektyw. Zdarza się, że ludzie powiadają, tak długo jak jest życie, jest nadzieja. Ale ten eksperyment mówił o zupełnie czymś innym. Tak długo jak jest nadzieja, jest życie. I to jest naszym przywilejem, że wiemy, iż w Jezusie Chrystusie jest nasza nadzieja. Jest nasze życie. Ci mędrcy są dla nas dobrym przykładem oddania chwały i oczekiwania, radowania się tą wiadomością, tą dobrą nowiną. Jezus Chrystus jest nadzieją tego świata. Jest nadzieją dla nas tu w Polsce, jak i dla całego świata. To tylko Jezus Chrystus. Naszą nadzieją naprawdę jest Jezus Chrystus. Jaka może być jeszcze wynikająca z tego tekstu postawa? Gotowość na ryzyko. Nie tylko oczekiwanie. Mędrcy zaryzykowali. Jezus powiedział, szukajcie, a znajdziecie. Inaczej mówiąc, musimy przyspieszyć kroku w naszym oczekiwaniu, abyśmy znaleźli tego, którego szukamy. Mędrcy byli gotowi przetestować swą wiarę. Oni mieli wiarę, że jest Mesjasz. Ale musieli przetestować swą wiarę. Kochani, ryzyko jest tym, co daje pracę naszej wierze. Nie zaryzykujesz, nie przekonasz się. A więc zaprzęgają wielbłądy i ruszają w drogę. Idą za gwiazdą. Może tam kiwając się w tej podróży myśleli sobie, czy myśmy dostali jakiegoś obłędu, może porażenia słonecznego? Gdzie my jedziemy? Pustynia. Ile jeszcze czasu to nam zajmie? Jak długo jeszcze się będziemy tak po tej pustyni błąkać? Przyspieszyć kroku, by ta nadzieja się zmaterializowała. Wiecie, to jest tak, jak patrzeć na Biblię i na te postaci, które są wymienione. Myślę, że Piotr przyspieszył kroku poza łodzią, gdy szedł po wodzie. Usłyszał, chodź do mnie i poszedł. Podjął ryzyko. Zaryzykował, wyszedł. To Mojżesz, który wyciąga laskę przed Morzem Czerwonym, ryzykuje swoim życiem, a morze się rozstąpiło. Jego wiara się zmaterializowała. Podjął ryzyko. Czy wiecie, co by się stało, gdyby się morze nie rozstąpiło? Wcale Egipcjanie nie musieliby nic robić. Jego własny lud by go rozszarpał na kawałki. Oni już byli tak zdeterminowani. Oni byli gotowi wracać do Egiptu, bo nagle stwierdzili, że tam było lepiej. Czosnek i cebula im tak pachniały. Zapomnieli tylko, że jeszcze baty były po każdym czosnku. To jest Abraham, który podnosi nóż nad swoim synem i ufa, że Bóg wie, co robi, co mu każe uczynić. Jego wiara się zmaterializowała. Nie musiał swego syna złożyć w ofierze. To jest Jozue, maszerujący wokół Jerycha. Czy nie wyglądał śmiesznie i naiwnie, gdyby go dzisiejsi współcześni oglądali, powiedzieliby, kto to widział i słyszał? To nie są metody zdobywania obronnych miast. Ale Jozue ufał Bogu, wierzył, zaryzykował i mury runęły. To Nehemiasz, który ze swoimi braćmi i siostrami budował w jednym ręku kielnia, w drugim miecz. I ufał, że odbuduje mury Jerozolimy. 52 dni tylko mu były potrzebne. Ci ludzie byli zdeterminowani. Oni chcieli doświadczyć swojej wiary w Bogu. To apostoł Paweł, który zaufał ludziom, że spuszczając go w koszu przez mur, nikt nie puści tej liny i nie runie z 12 metrów na ziemię. On zaufał tym ludziom, zaryzykował. Ufał im. Tak jest w naszym życiu. W wielu miejscach ryzykujemy. Bo mamy w Biblii słowo, miej nadzieję, ufaj. Widzicie, ryzyko jest czymś, czego potrzebujemy. Ryzyko jest wiarą w działaniu. Powoduje, że wzrastamy, że nasza wiara się umacnia. Czyż Piotr nie został umocniony tym doświadczeniem chodzenia po wodzie? Powiem wam, uważam, że to ryzyko powiększa pojemność bycia użytecznym dla Boga. Moją duchową pojemność takie wyzwania ryzykanckie powiększają. Zaczęli mędrcy od oczekiwania i ryzyka. A teraz ich ryzyko stało się odkryciem. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią. To było odkrycie. To znaczy, że nam się nie marzyło tylko, to nie była mrzonka. Spotykają rodziców, Marię, Józefa i dziecko. Może myśleli, że to będą inne okoliczności, w jakich spotkają tę rodzinę. Odkryli też coś bardzo ważnego, co dziś jest dla nas lekcją. W tym, którego spotkali. Oni już dali świadectwo, że jest królem, że jest Panem Panów. Złożyli mu dary. Nie pomyśleli sobie, a może jeszcze szukajmy innego, może to jakoś lepiej będzie. Ci mędrcy byli naprawdę mądrzy. Oni byli w stanie odróżnić rzeczywistość od pokazu. Dziś wielu ludzi tych pokazów, które są nam fundowane z okazji świąt, nie jest w stanie odróżnić od rzeczywistości. I żyją pokazami, iluzją, ale nie żyją rzeczywistością. Świat, gdyby nam tę historię chciał opowiedzieć, tę prostotę tej ewangelicznej opowieści, zmieniono by na komercyjny interes. Wszystkie telewizje świata by się zjechały. Upstrzono by to wszystko jeszcze pięknie takimi blichtrami, które dałyby pokaz jakiegoś nowego show. Ale mędrcy zobaczyli w tej prostocie, w tej niezwykłej rodzinie, zobaczyli tego, który jest królem. Odkryli w nim Boga. Boga, który może zmienić moje i twoje życie. Który zmienia nasze życie. I mieli serce wypełnione uwielbieniem. Oni chcieli Boga uwielbić. To było spełnienie ich podróży, ich nadziei, ich marzenia. Prawda uwolniła ich. Tych inteligentnych, mądrych ludzi, którzy mogli tylko zrobić notatkę w swoich kronikach i przejść do porządku dziennego, to spotkanie zmieniło. Ta prawda ich uwolniła. Jezus Chrystus powiedział: prawda was uwolni. Prawda o Bogu, który dał swego Syna, który narodził się na tej ziemi, mówi, że to dziecię jest Bogiem. Oddali mu cześć, oddali mu pokłon. Nie zlekceważyli, nie zrobili sobie z tego zabawy, nie zrobili sobie z tego śmiechu, ale wypełnieni radością oddali pokłon. Myślę, że wracali inni, zmienieni. Herod nie był tak mądry jak oni. Nie wystarczy wiedza o Jezusie. Musimy oddać też pokłon temu, który jest Panem naszego życia. Poddani naszym życiem. Prawdziwe uwielbienie daje wszystko. Byli zdeterminowani w posłuszeństwie. Ale teraz, na końcu tej podróży, gdy spotkali Jezusa Chrystusa, Mesjasza, usłyszeli samego Boga. To jest przeżycie dopiero. Mieliśmy wiedzę. Odbyliśmy tak długą podróż. Coś się w naszym życiu wydawało, że robimy irracjonalnego. I nagle słyszą Boży głos. Nie wracajcie do Heroda. Bóg zdemaskował grę Heroda, a oni posłuchali. A oni byli posłuszni. Ten Boży głos nagle ma znaczenie dla nich. To już nie jest życie na skróty. Zobaczcie, zanim usłyszeli Boży głos, ile rzeczy poprzedziło ich doświadczenie. Zanim usłyszeli głos Wszechmogącego Boga, były inne wydarzenia. Wielu z nas chciałoby mieć troszkę inne życie chrześcijańskie, takie na skróty. A trochę przejść, a trochę pójść za Panem, a trochę doświadczenia, a trochę rozczarowania. Nie obawiaj się, Bóg nie zapomniał, że jest twoim Bogiem. We właściwym czasie, gdy będziesz przygotowany lub przygotowana, On nie zignoruje twojego pragnienia, twojej nadziei, twojej miłości, twojej determinacji i da ci to, czego pragnie serce. Usłyszysz Jego głos. Zrobili tak wiele poza notatką. Przyszli i usłyszeli samego Boga. To już nie była tylko ich wyobraźnia. Różne reakcje na pamiątkę narodzenia Jezusa Chrystusa. Można być zaniepokojonym, obojętnym lub czcicielem Boga, które to uczczenie wyraża się też w tej postawie mędrców. To czas aktywnego szukania Boga. To jest odrzucanie ciemności bo światłość nam zajaśniała. I za to Bogu chcemy dzisiejszego dnia być wdzięczni. Wierzę, że nieco bogatsi o tę interpretację będziemy z radością też wspominać narodzenie Jezusa Chrystusa i zastanawiać się, ile ono znaczy dla mnie osobiście. To, co inni zrobią, jest ważne mniej lub bardziej. Co ja z tym robię? Jakie to ma znaczenie dla mnie? Po której jestem stronie? Czy jestem po tej stronie ludzi zachwyconych, refleksyjnie odnoszących się do tego poselstwa dobrej nowiny? Czy też jestem zupełnie obojętny? Wszystko mi jedno, ważne, że sobie odpocząłem tylko. Życzę wam, kochani, pójdźmy śladami mędrców. Zaryzykuj, bo tak długo, jak długo jest nadzieja, jest nasze życie. Amen.